Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Duże zyski portów za ubiegły rok, plany inwestycyjne i jaki może być ten rok. Bezpieczeństwo Bałtyku, powstanie NATO-wska Straż Bałtycka, nadal nie wiadomo natomiast, kto ma chronić polskie morskie farmy wiatrowe. Port Gdańsk, eksploatacja bez prywatyzacji, za i przeciw, między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, redaktor Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Czerliński, prezes Drefnauta, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Rekordowe wyniki polskich portów morskich za ubiegły rok. Od tego zaczynamy. Zysk netto największych portów wzrósł o 26% w porównaniu do roku 2023, osiągając łączną wartość ponad 551 700 000 zł. Port w Gdańsku poprawił swój wynik o 24%. Równie imponujący wynik osiągnął port Gdynia, zwiększając zyski o 32%. Port Szczecin, Świnoujście również zakończył rok z bardzo dobrym wynikiem, notując wzrost zysku o 23% więcej. No to pytanie do państwa, skąd takie wzrosty i o czym my mówimy? Bo z jednej strony tych ładunków było trochę mniej niż w ubiegłym roku, no ale finansowo porty wyszły zdecydowanie lepiej. To co tu się zadziało? Wioleta Kakowska, Mering.
Co do ładunków i milionów ton, to tak lubimy zwykle pokazywać, co zresztą też tam plasuje później porty w jakichś tam rankingach, czy portów europejskich, czy bałtyckich. To spodziewamy się, znaczy już wiadomo, że będzie mniej. Na razie podano takie dane na wszystkie trzy porty morskie, czyli Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Świnoujście. Tam gdzieś około chyba ponad 10 milionów tego tonażu ma być mniej niż w 2023. Ale jak widać jest jakiś taki chyba bardziej jakościowy, ponieważ te wyniki finansowe są bardzo dobre. Co do produktów, to już wiadomo, że będzie na pewno mniej tego węgla, z czym pewnie większość, zwłaszcza mieszkańców Letnicy i Nowego Portu w Gdańsku, to się tylko chyba będzie cieszyć. Za to też podano już ostatnie dane. O dziwo, mamy spory wzrost, zwłaszcza w Gdańsku, bo tutaj łatwiej mi trochę operować tymi danymi z Trójmiasta, bo głównie tą część mocniej obserwuję. Zwłaszcza, że jeszcze mówię, to są dane szczątkowe, one jeszcze spływają, nie można tak wszystkiego tego prześledzić i porównać. Mamy bardzo ładny wzrost na kontenerach, przy których się tak spodziewano, że może być tąpnięcie i były spadki przez ostatnie lata. Tak, już tak.
Szczególnie w sytuacji, kiedy w ubiegłym roku tak. Maersk zapowiedział, że nie będzie wysyłał wielkich kontenerowców do Gdańska. No i pamiętam, komentatorzy z różnych stron zwracali uwagę, że no w takim razie Gdańsk spadnie, będzie peryferyjnym portem. Tutaj się nic nie będzie działo. Okazało się, że więcej jest małych jednostek.
Dokładnie. I będzie ich bardzo dużo. Nawet wczoraj podano, że kolejny duży tu francuskiego operatora wpłynie. Zostanie tam, nie wiem, chyba szósty cotygodniowy wciągnięty do rozpiski, do harmonogramu. Kolejny duży statek. Mamy więcej kontenerów, to jest dość spory wzrost, bo tam 2200, a mieliśmy niecałe, tuż koło 2 milionów, teraz jest 2200.
2242.
Tak, to jest ten wzrost. Mamy duży wzrost na paliwach. Tak.
Naftoport.
W naftoporcie to już właściwie, ja nie wiem, czy on już jest z gumy, bo jak sprawdziłam sobie wczoraj dane, to on jest w stanie tam przyjąć właśnie tam powiedzmy tych 38, chyba 36 plus 4 no, różnych innych paliw, a ma 38,8 w tym milionów ton za 2024. Więc no... jest inny podział tych grup towarowych. Zobaczymy, jak będą te wyniki zbiorcze, jak to się rozłoży na kolejne porty. Pewnie to będzie lada dzień. Zobaczymy, jak to, jaką to nam da pozycję, jeżeli chodzi o porty europejskie. Nie mówię bałtyckie, mówię europejskie. Mhm. Czy utrzymamy swoje miejsce 9 chyba, o ile pamiętam, mieliśmy w tamtym roku. Za 2023.
Port Gdańsk 7 w 2023. Drudzy byliśmy na Bałtyku za Ustługą.
Tak jest. Mhm. Znaczy, jeśli chodzi w ogóle
nie, inaczej. Mieliśmy wśród europejskich 9, 7 wśród portów Unii Europejskiej.
Unii Europejskiej, tak.
I wtedy nie liczono.
To prawda.
Tak, dokładnie. Mhm. Czyli 9 w ogóle w Europie, 7 w Unii Europejskiej. Czy uda nam się utrzymać? Zobaczymy, no bo tutaj decydują nie te zyski, tylko ten tonaż. Mhm. I też nam, no oczywiście, jeżeli nam spadło, jest taka szansa,
że innym też spadło.
Włączał się Piotr Frankowski.
Znaczy, jeśli tutaj nawiązując do naftoportu, to faktem jest, że z tych szacunkowych wyników naftoport jest przekonany, że obsłużył w ubiegłym roku ponad 50% całego wolumenu portu Gdańsk.
No więc to jest wykonał robotę.
Tak, gigantyczna wielkość. I tutaj też troszeczkę Zawsze pojawia się tutaj takie pytanie, biorąc pod uwagę te idee związane z Green Dealem, zielonej transformacji i tego typu rzeczy. Z jednej strony faktycznie węgiel spada. Nagle po tym takim boomie, który nastąpił po wybuchu wojny w Ukrainie i kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym, węgiel stał się problemem. Tego węgla jest za dużo. Mimo tego spadku niemalże o połowę, tego węgla jest za dużo, on zalega, nie ma co z nim robić. Z drugiej strony mamy paliwa, które stanowią połowę obrotów portu Gdańsk i jak twierdzą władze naftoportu, ta tendencja się utrzyma minimum do gdzieś 2040 roku. Więc tutaj też jest kwestia, że te surowce energetyczne w dalszym ciągu będą stanowiły jakby ogromny wolumen obrotów w portach. Mhm. Tu w tym wypadku w polskich portów.
Stąd decyzja o rozbudowie naftoportu.
Tak, tak, dokładnie.
Jak najbardziej słuszna, bo mówię, no nie jest z gumy, a już wyrabia takie wzrosty, że ciężko to będzie obsłużyć. A ja jeszcze tutaj przy tej okazji, przepraszam, jeszcze małe słowo, zanim tutaj panu oddam głos. Bardzo bym też chciała, żebyśmy zauważyli to, że my tak oczywiście ciągle mówimy Port Gdańsk, Port Gdynia, potem Szczecin, Świnoujście, ale tak naprawdę za tym stoją spółki operatorskie, które ściągają te towary, które szybko reagują, nie ma węgla, no to będą paliwa, mniej kontenerów, to zróbmy coś, żeby było więcej kontenerów, jest zboże, przeładowujemy zboże. To są spółki w porcie w Gdyni, w porcie w Gdańsku, za tym stoją menadżerowie, to oni organizują te przeładunki, szukają tych towarów, szukają tych tras logistycznych, gdzie tu co przewieźć. Nie tylko czekają, jakby jak reaguje, nie wiem, czego potrzebuje przemysł, ale też jakby są aktywni na tym rynku. Oczywiście dzięki infrastrukturze, która jest w portach i dzięki temu, że nasze porty, chwalić tutaj to, że takie są, są to porty uniwersalne. I gotowe na różne ładunki.
Jeszcze jedną rzecz może dodam. Zapominamy, że mamy jeszcze jeden port o podstawowym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Jest to port Police, który co prawda ma pewien charakter takiego portu zakładowego, ale jest też portem podstawowym dla gospodarki. I w przypadku akurat w namiarach, kiedy analizujemy obroty polskich portów, również port Police uwzględniamy.
Z punktu widzenia prezesa Stoczni Drewnauta, jak pan ocenia ten rozwój i te wyniki rekordowe?
Tak naprawdę każdy...
Maciej Czerwiński.
Każdy rozwój i tego typu wyniki powinny nas cieszyć. Bardzo dobrze rokuje na przyszłość, tym bardziej, że widzimy, znaczy i wiemy tak naprawdę, że cała otoczka portów, bo to jest nie tylko port, ale i firmy współpracujące, kooperujące, więc w momencie, kiedy porty dobrze funkcjonują, inwestują, starają się rozrosnąć, zwiększyć, te obroty są większe, no to z automatu jakby ta lokalna, przede wszystkim bliska gospodarka też na tym zyskuje. Jak wiemy, no w najbliższym czasie porty będą inwestować, rozbudowywać się, jeżeli chodzi o terminal kontenerowy zewnętrzny w Gdyni, czy terminal kontenerowy w Świnoujściu, Baltic Hub w Gdańsku, więc widać potencjał. Najprawdopodobniej ta tendencja, oby tak się wydarzyło, żeby ta tendencja, czy zyskowna, czy obrotowa, powiedzmy taka techniczna, była jak największa.
No właśnie, mamy ambitne plany inwestycyjne, zabezpieczono na to 2 miliardy złotych. Tutaj wspomniany Baltic Hub, no to trwa budowa terminala T3, rusza T5, nie mówi się o T4, a też już jest w przygotowaniu, więc będzie to wyglądało niesamowicie. Przy okazji właśnie tych planów, 2 miliardy złotych to dużo czy mało na te nasze plany inwestycyjne, bo potrzeby są ogromne.
To za mało na wszystkie plany, ale to jest kwota jakby na najbliższy czas.
Tak.
Więc to nie jest jakby całość tych wydatków.
Dobrze, że
już teraz uwzględniono tą kwotę na rozruch tychże projektów.
Tym bardziej, że równocześnie zaczynamy kilka budów, kilka inwestycji, więc faktycznie, tak jak pani redaktor powiedziała przed chwilką, to jest na rozruch okej, ale na pewno za mało.
Ale pamiętajmy też, że cały czas, to jest może trochę taka łyżka dziegciu.
Proszę.
Pamiętajmy, że cały czas trwa też dyskusja, negocjacje z Komisją Europejską dotyczącą opodatkowania polskich portów z funduszy przeznaczanych na inwestycje. Co, jak wyliczono, wszystkie te porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki polskiej będzie kosztowało 100 milionów złotych polskich rocznie. Więc to jest o te 100 milionów mniej na inwestycje.
I też pamiętajmy, że przy niektórych z tych projektów ma się pojawić obcy kapitał, tak? No taki z portem zewnętrznym w Gdyni. On nie ma być budowany przez państwo, tam szukają partnera.
No a jeśli mówimy o dużych inwestycjach portowych, wiemy, że porty się rozwijają, będą przyjmowały więcej statków, będą więcej towarów przeładowywać, to oznacza większy ruch samochodowy także w portach. No i tutaj ukłon w stronę słuchaczy z Gdańska, którzy przez Most Siennicki nie mogą się przez korki przedostać. Co tutaj na przyszłość? Trzeba jednak pomyśleć o jakichś inwestycjach takich dla mieszkańców, żeby porty były drożne, ale żeby i mieszkańcy, i porty mogli sobie współdziałać, żyć, nie wchodząc sobie w drogę. Bo teraz mamy taką sytuację, że słuchacze piszą, że przez sprawę między innymi związaną z Mostem Siennickim, Baltic Hub, zdaje się, nie przyjmuje pustych kontenerów. One gdzieś tam zalegają. Nie wiadomo, kto ma to zabrać. Te kontenery też przeszkadzają w ruchu. No i co dalej?
To tutaj właściwie od samego
bo
początku...
Bo myślimy o wielkich infrastrukturalnych inwestycjach, ale zapominamy o mieszkańcach.
Ja się nie dziwię, że ludzie odpowiedzialni za wielką infrastrukturę, za porty, myślą o ich rozwoju. A jak myślimy o ich rozwoju, to myślimy o rozbudowie. A my nie zapominajmy o tym, że te porty zawsze tu były, być, mam nadzieję, że będą. I ten pomysł jakby przeniesienia tego miasta dla ludzi, na te tak zwany wyśmiewany Gdańsk Południa i jakieś tam peryferie Gdyni, to nie był pomysł bez sensu, tak? Teraz z powrotem wróciliśmy jakby do centrum i mamy wielką dzielnicę Letnica, która się rozbudowuje, tak? No ale tam port był i będzie i na razie się nie zapowiada, żeby się to zmieniło, bo przypominam, że ten pomysł na rozbudowanie portu na wodzie, to był ten tak zwany pomysł portu centralnego, który miał od Westerplatte się odbywać, to już jest zupełnie w jakichś czeluściach szuflady i szafy, nie udało się tego zrealizować. Tak? I ten port wewnętrzny, oprócz tego pięknie rozbudowującego się Baltic Hubu, też będzie funkcjonował, tak? Czyli czasem się jednak zdarzy, że te hałdy z węglem może w mniejszej ilości tam będą. Teraz mamy problem, tak znowuż to przypomnę, a tu przypomnę, jak parę lat temu była decyzja, żeby zbudować most wantowy i wszyscy się pukali
most
w czoło.
Donikąd, pamiętam,
a po co nam
tak.
ten most? No to mam nadzieję, że teraz ci wszyscy, którzy się wtedy tak zastanawiali, po co nam ten most? Zresztą tak samo było z tunelem, też było sporo przeciwników, a po co, bo to duża inwestycja. No właśnie. Dobrze by było oczywiście, żeby te wszystkie pomysły infrastrukturalne, znaczy żeby tak jak mamy dzisiaj, chyba wczoraj słyszałam, że jest taki sztab kryzysowy a propos właśnie Sucharskiego korku w kontenerów, gdzie usiadło miasto i pewnie porty też, port też i wszystkie służby, żebyśmy częściej siadali i myśleli o mieście, o Trójmieście, o Gdańsku, Sopocie, o Gdyni, czyli o, o części portowej, o części miejskiej, tej tkance dla ludzi, jako o jednym wspólnym projekcie. Gdyby tak było, pewnie mniej by było takich problemów, jakie mamy w tej chwili. A jeszcze jest takie stare hasło, tiry na tory.
No właśnie. Aktualne cały czas.
Cały czas aktualne. Tutaj trochę większy większe zaangażowanie państwa w tym zakresie. Od lat się o tym mówi, nie zawsze to dobrze wychodzi, a infrastruktura też jest dość mocno już gotowa, bo te terminale pod tory są.
Ale też patrząc na Gdynię, to tutaj na przykład można zrozumieć taki duży nacisk właśnie na to, żeby powstała Droga Czerwona, bo nie ma w ogóle możliwości rozbudowy portu zewnętrznego w Gdyni bez Drogi Czerwonej. Wtedy tak. miasto Gdynia de facto przestaje funkcjonować
i miasto,
komunikacyjnie.
I port też,
tak,
bo
dokładnie.
Nikt nie wyjedzie stamtąd.
Znaczy, dla mnie to jest zagadka w ogóle, jak od tylu lat Droga Czerwona mogła nie powstać. Jest to dla mnie temat... To już szkoda, że nie jest wałkowany.
No jest
taka
wałkowany.
Krakowskiego kiedyś tak, też się kończyła takim jakby
a
przepaścią.
Jeśli
niewybaczalnego.
Weźmiemy pod uwagę, że port gdyński jest też takim portem NATO, więc tutaj ze względów strategicznych, obronnych, bezpieczeństwa
każdy.
Musi być drożny. No, czy to się komuś podoba, czy nie, bo inaczej żaden sprzęt stamtąd nie wyjedzie.
A też przypominam, że koncepcje pod tytułem, żeby wybudować jakiś apartamentowy prawie, że w sąsiedztwie też się w Gdyni pojawiły i zostały zrealizowane.
Ale to też jest na przykład kwestia jak powstawał most kolejowy do portu północnego. Obecnie pani prezes portu Gdańsk apeluje, żeby powstał też drugi, właśnie ze względów bezpieczeństwa, ze względów na strategiczne surowce przeładowywane w porcie północnym. Ale kiedy ten most powstawał, ja rozmawiałem z operatorami kolejowymi, którzy prosili PLK, żeby ten most miał przynajmniej 3 tory. Biorąc pod uwagę, nie 2, tylko 3, biorąc pod uwagę plany strategiczne rozwoju przeładunków, no to usłyszeli, że no niestety przykro nam, ale projekt powstał w takim i w takim czasie, pieniądze unijne zostały wydane w takim i w takim czasie i już nic z tym nie zrobimy.
No i to jest smutne. No. Do tematu wrócimy za chwilę. Redaktor Wioleta Kakowska-Mering, Maciej Czerliński, Piotr Frankowski, Iwona Wysocka.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A w studio goście, przypomnę, redaktor Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Czerliński, prezes DREF Nauta, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel. No i bezpieczeństwo Bałtyku. Wczoraj się okazało, że NATO powoła Straż Bałtycką, której celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku z wykorzystaniem fregat, samolotów patrolowych, także innych rodzajów uzbrojenia. Na potrzeby tej misji wdrożono zostaną też nowe technologie, będzie także wykorzystana flota dronów morskich. Bezpieczeństwo na Bałtyku, no to tak może wytłumaczmy, o co toczy się gra, o czym my tutaj mówimy, dlaczego i czy potrzebne są takie jednostki, które będą patrolowały nasz akwen. Maciej Czerliński.
Na ten moment, jakby w którym znajdujemy się, jeżeli chodzi czy o gospodarkę, czy o politykę, mówiąc o wojnie na Ukrainie, czy handlu, bo tutaj też stąd wynika bardzo duży problem. Jeżeli chodzi o Rosję, Rosja wykorzystuje, żeby ominąć pewne sankcje, które nakłada nakłada Unia, wykorzystuje tak zwaną flotę cienia. To są jednostki czarterowane, bardzo często w złym stanie technicznym. Było w ostatnim czasie, w zeszłym roku, kilka sytuacji, między innymi na Morzu Azowskim czy przy Morzu Czarnym, gdzie te kadłuby się po prostu łamały, dochodziło tam do rozlewu ładunku czy paliwa. Z tego tytułu, właśnie z tego niebezpieczeństwa wynikającego między innymi właśnie z agresywnej Rosji i budowy teraz na Bałtyku farmy wiatrowej, żeby jakby zminimalizować te działania dywersyfikacji, tym bardziej, że mieliśmy też przy no tak właściwie na terenie Morza Bałtyckiego w zeszłym roku również dwie takie spekulacyjne sytuacje, jeżeli chodzi o cieśninę Kattegat czy Zatokę Fińską.
Była jednostka, której żaden port nie chciał wpuścić, a ona była w bardzo złym stanie.
Tak. No i jakby z tego tytułu to wszystko wynika. Farmy wiatrowe będą, tak właściwie są, infrastrukturą strategiczną. To jest bardzo duża powierzchnia do zabezpieczenia. No i tutaj tak naprawdę w chwili obecnej nie do końca wiadomo, kto i w jakim zakresie może je pilnować, jaką ma moc. Tutaj jest kilka różnych opcji branych pod uwagę, ale jakby każda ma swoje wady i każda jest niepełna w możliwościach, więc stąd tak naprawdę działania NATO i ta deklaracja, która wczoraj została przedstawiona, zaprezentowana, no jest jak najbardziej słuszna i potrzebna.
No właśnie, wywołane morskie farmy wiatrowe, jeszcze żadna nasza nie powstała, ale w tym roku prace pójdą już w morze. No i właśnie, infrastruktura krytyczna. Kto ma pilnować morskich farm wiatrowych? Czy my mamy w ogóle jednostki, które pływające byłyby w stanie zapewnić takie bezpieczeństwo? Czy nasze stocznie są w stanie wybudować takie jednostki?
Wbrew pozorom, więc niż nam się wydaje, bo my tak lubimy sobie myśleć o tym, że my nie mamy w ogóle floty. Ona przez ostatnie lata powstawała. Dobrze ten projekt rozpoczęty w 2013-2014, czyli rozbudowy, czyli min Kormoran, został poprowadzony dalej. Całe szczęście, że to była jakaś taka ciągłość polityczna, nikt tego po drodze nie zatrzymał. Teraz jakby był potem kolejny projekt dwa lata temu, czyli fregaty Miecznik, też całe szczęście nikt tego nie zatrzymał, powstają, pierwsza będzie w 2026. I tutaj, a propos tej infrastruktury, no przecież ORP MEWA został wysłany, to jest niszczyciel min, jeden z tych nowych, został wysłany w listopadzie 2023 roku do ochrony gazociągu, tak? I one tam są, tak? Jak ostatnio, mówimy to o tych przepisach, tak, one są potrzebne. Potrzebne są te regulacje, zwłaszcza o tym mówią całe szczęście wojskowi, coraz częściej, a nie tylko politycy, więc może ten głos w końcu zostanie usłyszalny. Chodzi z tego powodu, że oni o tym mówią, to wynika z tego, że to jest naprawdę potrzebne i ważne, ale jak są sytuacje krytyczne, a ostatnio też mieliśmy z taką do czynienia i nastąpił pożar, a potem się okazało, że chyba wybuch na takim statku szwedzkim Sofia, to obserwowałam ruch tego statku, to tam jeden z naszych ORP też krążył w okolicy i eskortował tą jednostkę i był obecny. Także ta infrastruktura, no mamy jej więcej na pewno niż mieliśmy niedawno. Stąd decyzja o tym, żeby doposażyć Ślązaka. Te ORP niszczyciele min, one miały inne przeznaczenie. Też już a propos właśnie tego ochraniania tych gazociągów, teraz jeszcze się pewnie okaże za chwilę kabli, one też po drodze zostały ogłoszone przetargi, żeby były doposażone, tak? Bo to nie jest tak, że jak jest jakiś okręt wojenny, to on zawsze jest, może coś wystrzelić, albo coś sprawdzić, albo coś zbadać, bo one mają różne przeznaczenie, tak? Nie są to jednostki, które mają każdą broń, czy każde, wszystkie możliwości. Ale my mamy tutaj dużo szerszy temat. Tu pan powiedział właśnie o farmach wiatrowych. To jest taki temat nowy, na który jeszcze jesteśmy się w stanie przygotować. Ale mamy niszczenie kabli, tak? Niszczenie, zakłócanie sygnału GPS. To jest ogromny problem wbrew pozorom, tak? Wczoraj chyba, zdaje się, Norwegia wystrzeliła nowego satelitę. który będzie w stanie pilnować tego ruchu statków na przykład. To też jest, to jest nowość, bo do tej pory było tak, że mniej więcej były śledzone te, które wysyłają sygnał. Jak włączyły sygnał, to już był problem.
No
tak?
Flota cieni na tym polega, tak, że nie mają transponderów.
Ten nowy satelita ma taką funkcję, że jak któryś ze statków wyłącza sygnał, to automatycznie śledzą go kamery. Nawet podobno jakość jakichś tych prób twierdzą jest na tyle dobra, że mogą przynajmniej sprawdzać mniej więcej, jak on się porusza, gdzie się porusza i co tam robi. No takich rozwiązań potrzebujemy na tym Bałtyku, o którym jeszcze niedawno ludzie myśleli, że to jakaś taka kałuża mało istotna. Potrzebujemy tej infrastruktury i potrzebujemy jednostek pływających, okrętów. Drony nie załatwią wszystkiego. Drony mają swoje ograniczone możliwości. To się wyładuje, to wyląduje w tej wodzie i nic więcej nie zrobi. To są różne połączone sprawy. Też się ucieszyłam, dzisiaj w mediach wyczytałam właśnie, że już nasze ośrodki uniwersyteckie zajęły się tym problemem GPS-u i tego zakłócania i sprawdzania tego, jak to wygląda. Choć przy takich okazjach to człowiek tak się zastanawia, do jakich czasów doszliśmy, że jakoś jest problem z nawigacją statków w momencie, kiedy są zakłócenia, bo pewnie już większość z nas nie ma pojęcia, nie byłaby w stanie poruszać się z mapą i kompasem.
Ale to faktycznie nagle okazało się, że jakby dopóki się nic nie działo, to nikt nie zwracał uwagi. W ogóle ten Bałtyk po prostu był jako morze wewnątrz Unii Europejskiej, w którym transportowało się ładunki, dbało się o jego w miarę przyzwoity stan, między innymi poprzez wprowadzanie różnego rodzaju obostrzeń.
I głównie o zasoby rybne, nie wiem, czy ma się
zasoby rybne, tak,
wrażenie.
Ale też o ekologię, tak. Też na przykład tankowce dwupoczyciowe.
No tak. Instalacje nowe.
Tak, dokładnie.
W kontekście ekologii.
Paliwa i tak dalej. Tak. A nagle okazuje się, że jest to wielka bomba, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju infrastrukturę krytyczną. Nagle okazało się, że mamy pełno różnego rodzaju kabli przewodów telekomunikacyjnych, energetycznych, co wszystko może stać się źródłem ataku. Mamy gazociągi. Między innymi wczoraj pojawiła się informacja, która jakby nie została potwierdzona przez polskie władze, że jakiś rosyjski statek z floty cieni pojawił się w okolicach Baltic Pipe. Czyli kolejne jakby punkt wzbudzający niepokój.
Tak? Tak ciągle myślimy o tym, że u nas wszystko przez satelity, a tu nagle kable nad nie morza.
Tak, i leżą fizycznie.
Ale też muszę zwrócić uwagę, że okej, nas siedzą to Szwedzi, Finowie, zmagali się z tymi problemami związanymi z tymi uszkodzeniami infrastruktury. Koleżanka mówiła o zakłócaniu GPS-ów. Rybacka flota w Estonii przez kilka dni w ogóle nie wypływała w morze, bo nie była w stanie nawigować. Bo sygnał, w ogóle nie było sygnału GPS do nawigacji. Duńczycy bardzo duży nacisk kładli między innymi wśród NATO, wśród krajów NATO, bo oni mają problem z kolei z cieśninami. Ta flota cieni, Duńczycy sugerują, żeby statki o niepewnym stanie technicznym, niepewnej przynależności korzystały z pilotów. Flota cieni odmawia pilotów, więc mają jakby zaniepokojeni, że dojdzie do jakiejś katastrofy w cieśninach duńskich, która byłaby no już kataklizmem dla tego obszaru. Więc jakby jest kilka elementów, na które obecnie zwraca się wielką uwagę, o której jeszcze trzy lata temu w ogóle nikt nie myślał.
Tak, nagle można uznać, że my jesteśmy bezsilni, bo tyle jest tematów do rozwiązania, tyle jest obiektów, których trzeba pilnować, że nie mieliśmy zielonego pojęcia, że tak jest i że wystarczy przeciąć jeden kabel, aby nie mieć internetu.
Ale też myślę, że tu warto jakby przypomnieć, że oczywiście zebrano się tam na tym poziomie NATO, cieszymy się, bo tam też polski premier odegrał jakąś tam rolę, mówi się, że on jakby w jakiś sposób tam zainicjował te rozmowy. No wszystko fajnie, tylko że o tych przecinanych kablach, o gazociągach, my już mówimy od 2 lat.
To prawda.
ORP MEWA, który został wysłany w listopadzie 2023, żeby chronić, 2 lata minęły. Czy myśmy musieli czekać 2 lata, żeby teraz usiąść na poziomie NATO i wykonstruować? No to teraz wyślijmy tam 2 czy 3 okręty.
Jest niebezpiecznie.
Ale to brzmi niepokojąco, co koleżanka mówi, ponieważ 2 lata myśleliśmy o kablach i o różnego rodzaju gazociągach, a temat morskich farm wiatrowych jest czymś zupełnie nowym, co nagle weszło, pojawiło się zapytanie, kto tak naprawdę za to odpowiada. Czy są jakieś przepisy, które regulują? Jeśli my teraz mamy 2-3 lata dyskutować na ten temat, no to ja już się boję.
No właśnie, czy to nie jest niepokojące, że Szwedzi zrezygnowali właśnie z budowy morskich farm wiatrowych właśnie ze względu na to, że stwierdzili, że oni nie będą w stanie ich ochronić? A my dyskutujemy.
Czy jakby to powiedzieć, no każde państwo ma jakąś inną swoją sytuację, tak, czy ekonomiczną, jakąś swój zasób infrastruktury, tak. No myśmy już poszli tak daleko z tym projektem, że tu się już nie ma co zastanawiać. Czy zróbmy tak jak Szwedzi. Kiedyś też dyskutowaliśmy. Zróbmy tak jak Niemcy i zrezygnujmy z elektrowni jądrowej.
Nie, tak zrobić nie możemy. Tak zrobić zdecydowanie nie możemy.
I to dzisiaj jej nie mamy.
Ale musimy przyspieszyć pewne decyzje.
I tutaj też właściwie już nie ma o czym gadać. Mamy problem z wiatrakami na lądzie. Zróbmy na morzu, tylko zamiast debatować latami, jak je ochronić, po prostu zróbmy to i ochrońmy. Mówię, cieszy mnie to, że w tej dyskusji pojawili się fachowcy, bo pojawiło się dość dużo wojskowych, którzy coraz głośniej mówią, że ochronimy, ale dajcie nam na to przepisy. I tyle. No, szkoda mi, że no, pierwsze teksty o elektrowniach wiatrowych, że się pojawią na morzu, to już pisałam z 15 lat temu.
Tak, one w 21 roku miały
jeszcze
działać.
Dalej ich nie ma. No, tak.
Więc... Ale też pamiętajmy o cyberbezpieczeństwie.
I że w tym czasie równocześnie nie myślano o przepisach pod tytułem kto teraz będzie tego o to dbał i chronił, no to skandal, powiem tyle.
Ale tak jak wspomniałem, bo pamiętajmy, że cyberbezpieczeństwo też jest równie istotne jak bezpieczeństwo fizyczne. Między innymi przekonali się o tym Niemcy. 2003, zdaje się, 2 firmy niemieckie zarządzające farmami wiatrowymi zostały zaatakowane. Odłączono im możliwość zdalnego sterowania wiatrakami. O tyle dobrze, że jakby utracili tą zdolność, ale żadnych uszkodzeń fizycznych jakby nie odnotowano. Ale to pokazuje, że jest to możliwe i myślę, że będzie wykorzystywane.
No ale bardziej państwo,
szybciej niż, tak, niż
my rozmawiamy dość często o technologiach kosmicznych, sztucznych inteligencjach i co przepływa statek, kotwicą zahacza i zrywa kabel.
A propos kotwicy, to chciałam jako dykteryjkę opowiedzieć o tym, że śledztwo dziennikarskie wykazało, że Chińczycy opatentowali o wyglądzie, o kształcie kotwicy urządzenie służące do zrywania, do przecinania właśnie takich kabli. I po tej informacji Chińczycy, no Chiny w ogóle zrobiły się bardzo grzeczne, stwierdziły, że oni nie byliby w stanie czegoś takiego dokonać i absolutnie nie odcinają się od załogi tego statku, który jest prawdopodobnie, no miejmy nadzieję, że uda się to udowodnić, że oni to poprzecinali.
Bo to byli Chińczycy z Tajwanu, tak, a nie z kontynentu.
Tak. A najlepsze w tej całej historii jest to, słuchajcie państwo, że to opatentowali, czyli nie było totalnie w szufladzie. Opatentowali.
I to kilka lat temu.
I jeszcze
kilka
to było w 2020 roku opatentowane i wymyślone, więc no...
No ale
gdzie
tylko
służby?
Na ile sama zapowiedź takich natowskich rejsów jest w stanie odstraszyć państwa zdaniem dywersantów, no, zanim my dorobimy się też konkretnych przepisów, kto u nas będzie strzegł naszej krytycznej infrastruktury?
Tak naprawdę sama obecność powinna już straszyć. Nie? Tym bardziej okrętów floty wojskowej. Bardzo istotne, bo tak naprawdę uważam, że jeżeli już uregulujemy tą kwestię, kto tak naprawdę, jaka instytucja, jakim zakresem ma pilnować, powiedzmy, morza, no to pieniądze raczej się znajdą i podmioty, które się tym zajmą. No tylko to jest właśnie ta dyskusyjna na dzisiaj, na szybko kwestia, ponieważ tak jak na początku rozmawialiśmy, marynarka wojenna ma pewne ograniczenia, jeżeli chodzi nawet o konwencję w Genewie o morzu, tam są pewne ograniczenia. Marynarka nie może jakby w cudzysłowie z ulicy podpłynąć do okrętu i go sprawdzać tak naprawdę. Więc tu jest problem. Straż Graniczna, która ma tak naprawdę największe kompetencje, nie jest przygotowana technicznie. Nie ma zasobów, które mogłyby zabezpieczyć tak naprawdę w tym wypadku farmy. Więc jeżeli chodzi o operatorów, oni też mają związane ręce, ponieważ prywatne podmioty też nie mają takiej władzy, powiedzmy, czy takiego prawa, żeby w jakimś stopniu tam weryfikować jednostki, które się zbliżają do farm. Bo tu chodzi o przykład, żebyśmy zrozumieli, w czym problem. Mamy farmę wiatrową, podpływa jakaś cywilna jednostka, cumuje przy jednym, załóżmy, wiatraku, ktoś wychodzi, zostawia pakunek i wchodzi na jednostki i odpływa. No i jakby co dalej? Kto ma to zweryfikować? Tak? Jaka służba? Tą jednostkę, ten pakunek? Są pewne przepisy jakby na dzisiaj, które właśnie nakazują operatorom w jakimś stopniu zabezpieczać te farmy. No ale to nie jest na tyle pełne, powiedzmy, żeby je zabezpieczyć właśnie czy przed dywersją, czy przed jakimkolwiek atakiem, czy samym nawet ruchu okrętu przy tej infrastrukturze, którą trzeba by bardzo przypilnować.
No to teraz jeszcze zmieniamy temat. Pod koniec grudnia w Gdyni podpisano umowę, która przewiduje zbudowanie do 2029 roku dla Marynarki Wojennej okrętu Ratownik. Posłuży on zapewnieniu bezpieczeństwa marynarzom na okrętach podwodnych i nawodnych. Będzie służył też cywilnym jednostkom. No i właśnie myślą państwo, że okręt Ratownik powstanie? Pierwsze koty za płoty, umowa podpisana.
Próby podpisania w ogóle czegokolwiek a propos ratownika były już chyba, nie wiem, to już jest trzecia czy tam czwarta nawet, od 2017, o ile pamiętam.
No to już mamy umowę podpisaną.
Znaczy tam też już było tak bardzo blisko i coś tam podpisane. Ja będę skłonna uwierzyć, że on powstanie, jak już tam będzie stępka, blachy i tak dalej, czy się zacznie ten proces produkcyjny. No myślę, że nie ma o czym mówić, zwłaszcza, że ten okręt ratownik jak w jakiś sposób jest połączony z tym projektem Orka, czyli okrętów podwodnych, bo to jest jakby dość kompatybilny, wspólny organizm, więc jeżeli, a mam nadzieję, że ironio, to jest właściwie straszne, co powiem, ale taka jest rzeczywistość. Marynarka Wojenna od wielu lat tak pukała i dopominała się tych inwestycji i dozbrajano faktycznie polskie wojsko, ale to było to dozbrajanie lądowe, flota latająca, czołgi i tak dalej.
A Ślązak 20 lat budowany.
Tak, a z tą marynarką wojenną było bardzo biednie. No niestety teraz przyszedł taki moment, że może to jest to straszne słowo, ale powiem, 5 minut dla marynarki wojennej i być może właśnie te projekty, które już są realizowane, które są w planach, które są już podpisywane, mają szansę, żeby się zakończyły, dokończyły i żeby powstały, tak? I tak, mamy 3 już nowe niszczyciele MIN-3 w budowie. Mamy projekt, znaczy budują się 2 mieczniki, 2 fregaty. Dozbrojony będzie Ślązak. No różnie mogłoby być z tym projektem Orka i z ratownikiem właśnie. Orka to jest okręt podwodny. To, co się dzieje w ostatnim czasie na Bałtyku, no mam nadzieję, że jakby nie zniweczy tych planów.
Jest potencjał, panie prezesie, żeby nasze stocznie zbudowały taką jednostkę? Umiemy to zrobić?
Jak najbardziej. Jest potencjał. W chwili obecnej tak naprawdę wszyscy zakasali rękawy, jeżeli chodzi o stocznię wojenną, no to widzimy bardzo duże zaangażowanie teraz i w szkolnictwo, i w te kadry. Myślę, że jesteśmy przygotowani chętni jako stocznie generalnie w kraju, a w dużej mierze nasze trójmiejskie. No, wiem, jak wygląda w stoczni w Gdańsku również. Jesteśmy gotowi i chętni na podejmowanie takich trudniejszych kontraktów i budowy nowych jednostek dla marynarki. Tak jak pani redaktor powiedziała, stocznia wojenna ma faktycznie, oby nie tylko 5 minut, ale bardzo dużo się dzieje teraz dla marynarki. Tych budów faktycznie jest dużo, dużo podpisanych. Jest potrzeba, tym bardziej w czasach, których teraz powiedzmy żyjemy, niestabilnych politycznie. Więc no, trzymać kciuki, cieszyć się, że jest kapitał na ten moment, że możemy takie budowy realizować. Myślę, że mówię przy współpracy, przy kooperacji, bo wiadomo, że stocznie w pewnym wymiarze nie są w stanie jakby pracować same. No, jesteśmy w stanie na 100% w bardzo dobrej, wysokiej jakości, myślę, najwyższej jakości takie inwestycje prowadzić.
I co ważne, też trzeba to podkreślić i mówić to głośno, żeby usłyszeli w Polsce centralnej i południowej, te stocznie są, proszę bardzo.
Tak,
pomimo tego, że tyle było gadania, że w ruinie, to one przetrwały, zachowały kompetencje i jak się pojawiło to właśnie 5 minut, to są gotowe do pracy i to warto o tym też przypominać.
Tym bardziej dokładnie, że tutaj mamy zalądek silnych firm, tak jak właśnie Stocznia Nauta, jeżeli chodzi o kapitał państwowy, Stocznia Wojenna, prywatnych jest wiele stoczni, które faktycznie są potężne i jesteśmy w stanie naprawdę nie tylko budowę, ale i serwisy, właśnie remonty wykonywać tutaj i cywilne, i z rynku państwowego, komercyjnego, więc no...
Będzie co robić, miejmy nadzieję, tak. I będzie komu pracować, bo zarobią przy tym także i kooperanci.
Dokładnie.
A tych mamy sporo. A skoro, jeśli będzie ratownik, można mieć nadzieję, że pojawią się okręty podwodne, bo ratownik to właściwie jest budowany między innymi po to, żeby mogły być okręty podwodne, bo wcześniej mówiło się o tym, że no dobrze, no będziemy mieli okręt podwodny, ale co z tego, jak nie będziemy mieli jednostki, która w skrajnej sytuacji będzie w stanie ratować załogę okrętu podwodnego. Bo to musi być bardzo, bardzo specjalistyczna jednostka, czyli ratownik, który powstanie. No to teraz czas na podwodne.
No to już ten projekt Orka, to on już też trwa. Ale tak jak jakby specjaliści branży okrętowej mówią, my w Polsce, jako stocznie polskie, nie mamy kompetencji do budowy okrętów podwodnych. Taki okręt powinien powstać jakby u kooperanta, u firmy, z którą zostanie podpisany kontrakt na budowę tego typu jednostek. Natomiast polski wkład powinien, tam nie pamiętam, o trzech chyba była mowa o okrętach podwodnych chyba na początek,
tak.
Powinien sukcesywnie rosnąć, począwszy od nauki przy pierwszej jednostce, poprzez wyposażanie tej jednostki i z każdą kolejną ten wkład polskich stoczni, kooperantów powinien być coraz większy, ale tak jak podkreślano, o czym też wspomniałem, że jakby tą całość jednak powinien koordynować ktoś, kto zna się na tego typu projektach.
Kiedyś był taki pomysł, że okrętami, nawet jeżeli chodzi o budowę, z kooperacją oczywiście, mogła się zająć Stocznia Wojenna. Ona oczywiście teraz jest zupełnie inna, jest zajęta miecznikami, ale...
Ale jest zainteresowana, tak, udziałem w projekcie
dokładnie.
Orka.
Dokładnie. Jest taka szansa, że za tych parę lat, zanim ten drugi, ten trzeci powstaną, będzie może któryś z tych okrętów powstanie i tu.
I tym zdaniem kończymy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś redaktor Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Czerliński, prezes Drewnauta, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro 5 minut po godzinie 10, a dzisiejszym gościom i Państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.